Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Watykan wstawia się za bliskowschodnimi chrześcijanami. Korea Południowa czeka na Franciszka. Na rosnący problem matek zastępczych uwrażliwia włoski Kościół. 30 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Nie ustają zabiegi Stolicy Apostolskiej na rzecz bliskowschodnich chrześcijan, zapewnia szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Dominik Mamberti. Podkreśla on, że chrześcijanie doświadczają niesprawiedliwości i są zmuszeni do emigracji. Tytułem przykładu wspomina o Mosulu, gdzie islamiści zajęli bądź zniszczyli 30 kościołów i klasztorów, a także obalili krzyże. Tymczasem wyznawcy Chrystusa byli tam obecni od początku chrześcijaństwa i wnieśli znaczący wkład w rozwój społeczeństwa.
Stolica Apostolska podejmuje działania na różnych szczeblach. Przede wszystkim Ojciec Święty przy rozmaitych okazjach w ujmujący sposób wyraża swą bliskość wspólnotom chrześcijańskim. Za pośrednictwem papieskiej Rady Cor Unum przesłał rodzinom pomoc ekonomiczną, aby odpowiedzieć na potrzeby humanitarne. Natomiast sekretariat stanu poprzez własne kanały dyplomatyczne nieustannie zwraca uwagę instancji międzynarodowych i rządów na los naszych braci.
Korea Południowa czeka na papieża i liczy na cud pokoju. Franciszek odwiedzi ten azjatycki kraj już za 2 tygodnie. Będzie to po Brazylii, Ziemi Świętej, trzecia podróż zagraniczna pontyfikatu. Głównymi jej wydarzeniami są Azjatycki Dzień Młodzieży, beatyfikacja 124 męczenników koreańskich oraz msza o pokój i pojednanie. Liczymy, że papież pokaże nam, jak w szybko zmieniającym się społeczeństwie skutecznie głosić Chrystusa, mówi rzecznik diecezji seulskiej ksiądz Hur Jung-Yup.
Dziś nasz kraj poważnie dotyka materializm, indywidualizm, sekularyzacja, religijna apatia. Te same problemy odczuwane są także w Kościele, stąd też tak ważne jest, by znalazł on nowe drogi i nowe metody głoszenia Ewangelii. Jest to wielkie wyzwanie nowej ewangelizacji. Może ona pomóc Koreańczykom odnaleźć wiarę w tym tak szybko zmieniającym się świecie. Jednak najpierw sam Kościół musi się zmienić, wychodząc z nową otwartością i nową siłą z przesłaniem Ewangelii, wykorzystując do tego wciąż nowe środki przekazu. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, ale staramy się przekładać słowa na konkretne zaangażowanie. Nasz Kościół od początku doceniał świeckich, tak jest i dziś. Oni są siłą napędową wielu działań ewangelizacyjnych. Kościół koreański doświadczył licznych prześladowań, jednak mimo to nasi przodkowie przekazali nam dziedzictwo wiary i my kontynuujemy to zadanie, głosząc dobrą nowinę o Jezusie.
Uwrażliwienie opinii społecznej na stale rosnący problem matek zastępczych to cel, jaki postawił sobie komitet Matka jest tylko jedna. Powstał on we Włoszech i swym zasięgiem obejmuje cały kraj. W Italii wynajmowanie macicy jest nielegalne, jednak coraz więcej par wynajmuje surogatki za granicą i następnie wraca do kraju z dzieckiem. Proceder kwitnie, ponieważ jest niezwykle dochodowy, mówi Olimpia Tarcja.
Jest to praktyka, która coraz bardziej rozpowszechnia się na świecie. Możemy w tym kontekście mówić o międzynarodowych ośrodkach wyzysku. Pojawiają się specjalne stowarzyszenia i agencje stworzone tylko po to. Jest to oferta odpowiadająca na pragnienie, by mieć dziecko, ale zapomina się tu o tym, że nie jest to równoznaczne z prawem posiadania. Z drugiej strony mamy do czynienia z wykorzystywaniem często bardzo ubogich kobiet w wielu zakątkach świata. Niechlubnym przykładem są tu Indie, gdzie ubóstwo ma w większości twarz kobiety. Handel macicami do wynajęcia coraz bardziej kwitnie też w byłych krajach komunistycznych. Mieszkańcy Rosji i Ukrainy są gotowi zapłacić matce zastępczej nawet 50 tysięcy euro. Kolejnym dramatycznym elementem jest fakt, że gdy poczęte dziecko jest chore, rodzice zleceniodawcy mogą powiedzieć, że go nie chcą i surogatka zmuszona jest do aborcji. Tak, jakby to dziecko zgodnie z konsumpcyjną logiką rynku było wyłącznie uszkodzonym produktem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Już jesienią odbędzie się w Watykanie synod biskupów na temat rodziny. W naszych czasach ta podstawowa komórka społeczna, jak i instytucja małżeństwa, narażone są na wiele trudności i wyzwań. Pośród kwestii, którymi z całą pewnością zajmie się synod, będzie między innymi duszpasterska troska o tych katolików, którzy żyją w tak zwanych związkach niesakramentalnych. Z księdzem Marcinem Biderem z Sądu Biskupiego w Siedlcach, a równocześnie wicerektorem tamtejszego seminarium, rozmawia na ten temat Joanna Kuczborska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Drodzy Państwo, wiele się teraz mówi o rodzinie. W takich ramach czasowych między konsystoszem, który odbył się w Rzymie, a dotyczył rodziny na początku lutego, a synodem biskupów, który papież Franciszek zwołał na początek października, także rodziny będzie dotyczył. My też chcemy o rodzinie porozmawiać, zwłaszcza, że w związku z synodem październikowym toczą się rozmowy, wysuwane są postulaty i oczekiwania, jakoby synod miał złagodzić stosunek Kościoła do związków niesakramentalnych. Ze mną w studiu ksiądz dr Marcin Bider, sędzia Sądu Biskupiego Siedleckiego, wicerektor Wyższego Seminarium Diecezji Siedleckiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chcemy w rozmowie przede wszystkim zająć się związkami niesakramentalnymi, czyli związków ludzi ochrzczonych, którzy nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej, chociażby tego bardzo chcieli, dlatego że wzięli już raz ślub w kościele, cywilnie rozwiedli się i ponownie zawarli związek cywilny. Jest to ogromny dramat. Jak pokazują badania socjologiczne, rośnie liczba takich małżeństw.
Będzie rosła, ponieważ kryzys małżeństwa jest związany przede wszystkim ze skutkami rewolucji seksualnej lat 60., gdzie w Polsce te skutki są odczuwalne od momentu transformacji ustrojowej, czyli od początku lat 90., a szczególnie nasilenie tego widać mniej więcej od lat 10, przyspieszenie tego procesu. I przede wszystkim również desakralizacja w ogóle instytucji małżeństwa. I to są skutki, które powodują, że każdego roku będzie wzrastała liczba. Nie wiem jak długo, do jakiego poziomu. Na pewno tu też przyczyniają się problemy cywilizacyjne.
Proszę księdza, jakie są podstawy prawne sakramentalnego związku małżeńskiego w Kościele katolickim?
Sakramentalność oznacza nierozerwalność. I ta nierozerwalność opiera się na słowach świętego Pawła z listu do Efezjan, w którym porównuje związek kobiety i mężczyzny do związku Chrystusa z Kościołem, który jest jego oblubienicą. Na tym się opiera pojmowanie sakramentalności małżeństwa w prawie kanonicznym, w Kościele katolickim.
Czy przez tysiące lat istnienia Kościoła katolickiego takie pojmowanie zmieniało się i czy ma szansę wobec diagnozy małżeństwa i rodziny obecnej ulec zmianie?
W teologii katolickiej nie. Ogólnie można powiedzieć, że to nigdy nie było w sposób jawny kontestowane. Mniej więcej od czasów świętego Augustyna tu nauka jest stała, teologiczna. Byli niektórzy, kilku autorów, którzy podnosili wątpliwości, ale doktorzy teologii nigdy nie przywiązywali do tego większej wagi. Prawdziwa kontestacja nastąpiła w okresie reformacji, kiedy Luter zanegował sakramentalność małżeństwa, uznał, że jest to związek tylko naturalny. Później w tym kontekście wprowadzenie rozwodów. Następnym etapem był okres oświecenia, absolutyzmu, gdzie państwa absolutystyczne, monarchie absolutystyczne wykorzystywały problem małżeństwa do walki z Kościołem katolickim tak naprawdę. Zabrały mu kompetencje osądzania ważności tego związku. Następnym ważnym etapem na terenie Polski było wprowadzenie Kodeksu Napoleona, który idee filozoficzne wieku oświecenia przeniósł na poziom prawny, gdzie wprowadzono związki cywilne. No i dalszy etap to jest już rewolucja seksualna, gdzie swoboda życia, dobro subiektywne zostało postawione dobrym obiektywnym.
Jaki jest obecnie stan związków niesakramentalnych w ramach Kościoła katolickiego?
Osoby, które żyją w związku niesakramentalnym, nie powinny przystępować do spowiedzi ani komunii świętej. Są sytuacje, że mogą, jeśli nie mogą się rozstać ze względu na wspólnie wychowywane dzieci, czy obiektywne trudności, bo jedno na przykład może być chore w podeszłym wieku, więc za zgodą biskupa miejsca mogą przystępować do Komunii Świętej pod warunkiem, że żyją jak brat i siostra. Pozostaje tu kwestia zgorszenia. Żeby wykluczyć to niebezpieczeństwo zgorszenia, stawia się warunek, aby przystępowali do Komunii Świętej poza swoją parafią. Jest to problem, ponieważ w współczesnej migracji ludzi może być to trudny warunek do spełnienia. I jeśli nie są w stanie żyć w czystości, nie są w stanie opuścić jedno drugie, mogą uczestniczyć w liturgii, słuchać Słowa Bożego, mogą się modlić i niosą krzyż własnego cierpienia.
Niemniej jednak sakramenty są bardzo ważnym narzędziem w drodze do zbawienia i ludzie, którzy pozbawieni są udziału w życiu sakramentalnym, bardzo cierpią z tego powodu. Co Kościół im wobec tego może zaoferować, bo oni wciąż pozostają w strukturze Kościoła?
Mogą zwrócić się do trybunałów kościelnych o orzeczenie nieważności swego sakramentalnego małżeństwa. Należy się zwrócić do trybunału miejsca, gdzie został zawarty związek małżeński albo gdzie przebywa strona pozwana. To jest proces, w którym się stwierdza nieważność małżeństwa. Może być rozwiązane też małżeństwo na podstawie decyzji papieskiej w przypadku małżeństwa zawartego, a niedopełnionego. Czyli była zgoda małżeńska w kościele, odbył się ślub, natomiast nie doszło do dopełnienia małżeństwa fizycznego. Jest również trzeci sposób, jest to przywilej Pawłowy w przypadku małżeństwa niesakramentalnego. Czyli obie osoby są nieoszczone, jedna się decyduje na przyjęcie chrztu, wstępuje do kościoła katolickiego przez chrzest święty, natomiast druga tego nie chce. Wtedy swobodnie może opuścić jedno drugie.
Ale to jest jednak niewielka grupa związków niesakramentalnych. W większości przypadków są to dobrowolne decyzje ludzi, którzy nie mogą skorzystać z tych propozycji, o których ksiądz mówił. Co w związku z tym, na jakich zasadach oni mają funkcjonować w kościele?
Wielu ludzi zbyt pochopnie podejmuje te decyzje o rozstaniu się. Wynika to z laicyzacji i z desakralizacji życia. Małżeństwo pojmują jako po prostu bycie ze sobą. Bez głębszego odniesienia swojego małżeństwa do sakramentalności, do tajemnicy zbawienia. W kościele wschodnim małżeństwo jest zawierane poprzez błogosławieństwo. Błogosławieństwo udziela kapłan dwojgu narzeczonym. I wtedy nakłada im rodzaj, przynajmniej tak w Rosji jest, korony. W Grecji to były kiedyś takie wieńce. To nie tyle symbolizuje oczywiście oblubieńca i oblubieńcę, ale też męczeństwo. I małżeństwo jest również związane z męczeństwem. To jak każda forma życia, ponieważ ona prowadzi do zbawienia, ma prowadzić. Jeśli ktoś rezygnuje ze stałości, a święty Tomasz mówi, że stałość jest cechą charakterystyczną aniołom, ponieważ jest to związane z wolą. A ludzie często pochopnie podejmują decyzje o związku małżeńskim. Później te związki małżeńskie sakramentalne się rozpadają z różnych przyczyn i wtedy to cierpienie, które noszą w sercu, próbują przerzucić na Kościół, na biskupa, na Ojca Świętego. Pytanie o odpowiedzialność. Owszem, jest tu problem małżonka opuszczonego w sposób niesprawiedliwy przez drugiego małżonka. Ale generalnie w większości przypadków jest tak, że obie strony rezygnują. Obie strony rezygnują pochopnie, myśląc, że mówiąc w cudzysłowie, jakoś się to ułoży. Natomiast z latami jest coraz ciężej, ponieważ przychodzi pierwsza komunia święta dzieci, ślub, pogrzeb rodziców, kogoś z najbliższych. I wtedy powstaje problem, jak nie przystąpić do komunii świętej. Te sytuacje są pełne dylematów, natomiast nie możemy stracić z oczu tego, co Chrystus mówi, że to, co Bóg złączy, człowiek niech nie rozdziela. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian również mówi o nierozerwalności małżeństwa. I tu słowa Nowego Testamentu nigdy nie były przez wieki podważane.
Niemniej jednak jeszcze raz wrócę do mojego pytania. Decyzja o rozpadzie i ponownym związku cywilnym, związku niesakramentalnym, pozbawia takich ludzi sakramentów, ale nie wyklucza ich z Kościoła.
Absolutnie nie.
I na jakiej zasadzie oni mają tam funkcjonować? Czy Kościół daje im jakąś nadzieję?
Mogą funkcjonować w sferze pozasakramentalnej.
Czyli?
Czyli nie przystępuje do Komunii Świętej i do Spowiedzi Świętej.
A co zostaje?
Słuchanie Słowa Bożego, modlitwa i dźwiganie codzienne swojego krzyża. Ale do tego jest potrzebna wiara w to, że nasze życie prowadzi do zbawienia i nasze życie mamy łączność z Bogiem. Jeśli tego nie ma, no to rzeczywiście rodzi się wielki dramat, szczególnie jak ludzie pojmują małżeństwo jako rodzaj usługi, którą Kościół daje. tak jak w supermarkecie. Płacę i wymagam.
Wróćmy jeszcze do konsystorza lutowego, podczas którego niemiecki kardynał Walter Kasper prawie dwugodzinne swoje przemówienie poświęcił właśnie osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych i zasugerował, podając 5 warunków, że te osoby, które niesprawiedliwie zostały opuszczone przez małżonka, jakoby będą mogły wrócić na łono Kościoła w pełnym wymiarze. Ten konsystorz, jak mówiłam, był przygotowaniem do synodu biskupów, który rozpocznie się w październiku. Czy zdaniem księdza istnieje teoretyczna możliwość na jakieś zmiany w tym zakresie? Ludzie oczekują, a wręcz domagają się tak zwanych rozwodów kościelnych.
Kwestia prawdy nie jest kwestią większości. Wszyscy słuchacze wiedzą, w XVI wieku król Henryk też się dopominał orzeczenia nieważności swojego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Papież wolał poświęcić Anglię, mówiąc już tak w sensie strategicznym. I Anglia się odłączyła od Kościoła katolickiego. Więc prawda nie ma ceny. Jeśli zaczynamy handlować prawdą, to nie będziemy mieli żadnych punktów odniesienia. Bo tutaj przechodzimy z ortodoksji, czyli wierności prawdzie, do działania. I takie zjawisko istnieje mniej więcej od lat, powiedzmy, 60, gdzie doktryna zmienia się przez praktykę, przez ortopraksję. Czyli rezygnacja z prawdy, z zasad, a przejście do praktyki. I wtedy tworzymy nowe punkty odniesienia, nowe kryteria. I tutaj będzie wchodził w subiektywizm. Cała filozofia XIX-wieczna, subiektywistyczna. Do tego dochodzą prądy umysłowe związane z prawami subiektywnymi, gdzie człowiek się domaga, chce w imię swoiście pojmowanego szczęścia.
Czyli podczas zbliżającego się synodu raczej nie należy oczekiwać tego typu działań.
Bo prawda odnosi się do doktryny. Natomiast ortopraksja, czyli samo działanie, przede wszystkim to jest sfera dyscyplinarna. Więc nie jest to kwestia do ustalania. To są słowa Chrystusa. Jeśli zrezygnujemy z tego, co Chrystus mówi, to kogoż my pójdziemy?
Czyli podczas synodu raczej należy oczekiwać pomysłów na działania duszpasterskie względem osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
Tak należałoby to rozumieć.
A tutaj też jest wielkie pole, bo jak dotychczas ojciec Wojciech Nowak, jezuita, duszpasterz osób rozwiedzionych, pozostających w separacji oraz żyjących w związkach niesakramentalnych, określił stosunek Kościoła do tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, jako życzliwą bezradność. Więc mamy nadzieję, że być może...
Bezradność wobec prawdy.
Tak.
Wobec prawdy. I tutaj Kościół nie pozbawia ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych sakramentów świętych. Oni sami się pozbawiają. Wchodzą w sytuację prawną, z której nie potrafią później wyjść. I obiektywnie nie mogą wyjść, ponieważ nie ma podstaw orzeczenia nieważności przez sąd kościelny.
Dyskutując o duszpasterstwie wobec tych osób, przede wszystkim trzeba uznać prawdę, nazwać rzeczy po imieniu i dopiero
musimy nazwać, o czym w ogóle my mówimy. Później ustalić, do czego dążymy i zastosować odpowiednie środki. Natomiast jeśli przyjmiemy tylko ortopraksję, że musimy problem rozwiązać, to się pogubimy.
Mamy nadzieję, że te wyjaśnienia Państwu pewne rzeczy uporządkowały. Jest to problem bolący. Jeśli nie dotyczy naszych rodzin bezpośrednio, to na pewno w najbliższym naszym otoczeniu osoby żyjące w związkach niesakramentalnych cierpią obok nas. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, a moim gościem był ksiądz doktor prawa kanonicznego Marcin Bider, sędzia Sądu Biskupiego Siedleckiego, wicerektor Wyższego Seminarium Diecezji Siedleckiej. Dziękuję bardzo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękuję na wieki wieków, amen.
O trosce Kościoła o osoby żyjące w związkach niesakramentalnych z księdzem Marcinem Biderem z Sądu Biskupiego w Siedlcach rozmawiała Joanna Kuczborska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.